popołudnie, 6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu, realizujący audycję Jarek Pakczyński, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj niedziela, 17 dzień maja, 138 dzień 2020 roku. Dzisiaj będziemy pracować w tej audycji dla Państwa do godziny 20, ale oczywiście naszych sportowych propozycji nie zabraknie także w najbliższym tygodniu. Między innymi magazyny piłkarski Kolejorz, jak zwykle w czwartek o 17.15, a jutro w sportowej arenie audycji na żywo o 21.10 porozmawiamy o królowej sportu, o lekkiej atletyce, ponieważ chyba nie ma takiej drugiej dyscypliny sportu, w której ten zawirusowany świat namieszałby aż tak wiele, bo przełożono przecież Igrzyska Olimpijskie w Tokio, nie będzie w tym roku paryskich mistrzostw Europy, dużo niewiadomych w sprawie meetingów, zatem jutro warto o tym porozmawiać. A do udziału w programie zaprosiliśmy lekkoatletyczne znakomitości, m.in. poznańskie wicemistrzynie świata, biegaczkę Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką i młodziarkę Joannę Fiodorow z AZS-u Poznań. Połączymy się także ze Spałą, gdzie w Centralnym Ośrodku Sportu jest pochodzący z wielkopolskich dusznik, supertyczkarz Piotr Lisek. I oczywiście w tej audycji nie zabraknie także głosu wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Poznaniaka, pana Tadeusza Osika. Zatem jutro o królowej sportu bez tajemnicy w sportowej arenie Radia Poznań od godziny 21.10. A jak mówiłem, dzisiaj pracujemy dla Państwa do 20. No i piłka nożna. Wczoraj ruszyła piłkarska Bundesliga, a dzisiaj dwaj Polacy w jednym meczu. Union Berlin kontra Bayern Monachium. Chyba rozpoczęła się już druga połowa tego spotkania.
Ale wynik cały czas taki jak po pierwszej. Bayern prowadzi 1-0 po trafieniu z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego. Wcześniej FC Köln zremisowało z Mainz 2-2. W drugiej Bundeslidze asysta Waldemara Soboty, jego Sankt Pauli pokonało Norymbergę 1-0. Po kilku miesiącach do gry wrócił także Marcin Kamiński. Były piłkarz dla Poznań pauzował od lipca z powodu kontuzji. W niedzielę zagrał w wyjściowym składzie, ale jego Stuttgart przegrał z Wehen Wiesbaden 1-2. W poniedziałek wspólne treningi mają rozpocząć piłkarze włoskiej Serie A. Nadal nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle tamtejsza liga wróci do gry. W Polsce przypomnę PKO Ekstraklasa wznowi rozgrywki 29 maja, a Lech Poznań w Pucharze Polski ze Stalą Mielec zagra już 27 maja. Media we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech poinformowały, że hiszpański kierowca Fernando Alonso podpisał wstępny kontrakt z zespołem Renault i wróci do rywalizacji w Formule 1 w nowym sezonie. Dwukrotny mistrz świata ma zastąpić Australijczyka Daniela Ricciardo. Ten ostatni przeszedł do McLarena na miejsce Hiszpana Carlosa Sainza Juniora, który z kolei związał się z Ferrari. Alonso zdobywał mistrzostwo świata F1 w barwach Renault w 2005 i 2006 roku.
Na zegarze 9 minut po godzinie 19. To oznacza, że jeszcze przez 51 minut muzyka i sport, sport i muzyka, czyli audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Będzie o sporcie motorowym, o żużlu. Spotkamy się ze znakomitością żużlową, wicemistrzem świata juniorów Bartoszem Smektałą. Będzie o innych odmianach sportu motorowego. Poznamy się z nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji hokeistów na trawie. Będzie także o koszykówce, tej w męskim wydaniu, w ostrowskiej Stalówce i Biofarmie Baskecie Poznań. Zajrzymy na korty tenisowe i oczywiście porozmawiamy także o tym, jak fajnie można uprawiać siatkówkę plażową właśnie teraz w tym czasie, mimo że jeszcze przecież czas pandemii się nie zakończył. Do 20 w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, na muzyczny dobry początek tej godziny audycji Patrick Hernandez i Born to be Alive.
Alive. Won't you be alive? You see, we're born. Born. żużlowych torach z Radiem Poznań.
Bo właśnie Speedway to jest ta dyscyplina sportu, która po piłce nożnej ma być następną, której nastąpi rywalizacja ligowa. Od 12 czerwca zaplanowana jest walka na torach żużlowej Speedway Ekstraligi, oczywiście z ekipą aktualnych mistrzów Polski Fogo Unii Leszno. Sporo już ten czas takiej żużlowej kwarantanny trwa, po prostu nie rozpoczął się sezon 2020. Dziwna sytuacja także dla samych zawodników. Dzisiaj udało nam się porozmawiać ze znakomitym młodym zawodnikiem Unii Leszno, Bartoszem Smektałą, aktualnym wicemistrzem świata juniorów w jeździe na żużlu, rzecz jasna także trzykrotnym mistrzem Polski w barwach leszczyńskich Byków. Rozmawialiśmy o takiej tęsknocie za tą rywalizacją na żużlowych torach. Zapytaliśmy, o czym państwo za chwileczkę się przekonają, także o to, jak sobie radzą w tych trudnych sytuacjach zawodnicy polskich lig żużlowych, a to dlatego, że między innymi nie wolno jeszcze mieć treningów na torach w swoich klubach. Posłuchajmy, co o tej tęsknocie i o swoich zajęciach opowiedział nam Bartosz Smektała.
Ta tęsknota za tym sportem już jest i to dosyć duża. To jest dobry znak. Jeśli chodzi o to, co robię w tym wolnym czasie, no to opcji jest dużo. Ja oczywiście uważam, że nie przygotowuję się do sezonu, tylko ja aktualnie podtrzymuję formę. Tą pracę, którą miałem do zrobienia, ona była wykonana, a teraz po prostu ćwiczę w domu. Jak najwięcej staram się, żeby po prostu siedzieć na motocyklu, co prawda na żużlowym nie można, ale na crossowym, na pitbike'u staram się jeździć.
Wiadomo, że jest szczegółowy taki harmonogram powrotu do występów Ekstralidy. 25 maja macie zaplanowane testy.
Ale jeszcze nie wiem, w jakiej formie one dokładnie będą się odbywać, gdzie musimy się pojawić. No zobaczymy, tak? Bo to wiadomo, każdy z nas czeka na start tej ligi, ale co w przypadku, jeśli się okaże, że któryś z nas jest zarażony, tak? Ja po prostu mam nadzieję, że mnie to ominęło. Tym bardziej, że naprawdę spędzałem ten czas w domu, nie wychodziłem jak nie musiałem, także liczę na to, że nie jestem zarażony.
To jest bardzo profesjonalne podejście, zresztą w twoim przypadku się zupełnie innego nie spodziewaliśmy. Dopytam, bo wiadomo, że był 1 do 8 maja to okienko transferowe. Jak w twoim przypadku przebiegały te rozmowy kontraktowe z Fogo Unią?
Rozmowy były trudne, nie powiem, no ale cóż, no to już zostawiamy w niepamięci. Czasy są ciężkie i każdy z nas to rozumie, zawodników, my staramy się zrozumieć klub i najważniejsze, żeby w tym czasie teraz zachować tą spokojną głowę i aktualnie dla mnie temat negocjacji jest zamknięty, rozmowy o kontraktach zamknięte, mnie teraz tylko i wyłącznie interesuje jazda.
Sporo się mówiło o Fogo Unii Leszno, o tych różnych historiach jakby pozatorowych i tutaj niektórzy zaczęli mówić, że oj, to chyba Fogo Unia przestanie być już faworytem sezonu 2020. Co ty jako czołowy jeździec tej ekipy takim głosom byś odpowiedział?
Unia nadal jest cały czas mocna. Niemniej na tą chwilę bez Emila, bez Piotrka będzie bardzo ciężko, ale liczę na to, że się dogadają i wszystko będzie dobrze i w Gorzowie pojedziemy takim składem, jaki był planowany właśnie przed epidemią.
Czekamy zatem na tego 14 czerwca, na pierwszy ligowy mecz, aby te wszystkie harmonogramy, aby te wszystkie testy wypadły pomyślnie. To jeszcze zapytam z takiego nasłuchu, z orientacji, z rozmów, czy można też jakoś indywidualnie zaplanować sobie w twoim przypadku ten sezon 2020? Już teraz abstrahuję od występów w drużynie ligowej.
Ciężko powiedzieć, jakie będą do wyboru te zawody indywidualne. Oczywiście liczę, że Mistrzostwa Europy ruszą być może niezgodnie z planem, ale odbędą się. Mimo tego, że mamy wirusa, mamy problem na całym świecie, moje plany się nie zmieniły. Ja w tym roku chcę być mistrzem Europy.
No i bardzo odważne plany Bartosza Smektały, który dzisiaj pojeździł sobie na motocyklu crossowym w Obornikach, podtrzymując, jak słyszeliśmy, formę, która z pewnością w sezonie ligowym się przyda. 25 maja testy, też mniej więcej po 50 osób z każdego klubu naszej Speedway Ekstraligi będzie tym testem na obecność koronawirusa poddanych. No i jeśli to wszystko będzie pomyślne, to 29 maja zaczną się treningi, początek sezonu 12 czerwca, ale Fogo Unia Leszno Pierwszy mecz w Ekstralidze ma zaplanowany na niedzielę 14 czerwca na torze w Gorzowie, gdzie ma zmierzyć się z tamtejszą Stalą. Teraz pozostajemy w kręgu sportów motorowych, ale porozmawiamy o nowych pomysłach, między innymi na wsparcie dla polskiego motorsportu i to w szerokim pojęciu, bo od wsparcia dla Roberta Kubicy, który cały czas startuje w tych najpoważniejszych seriach F1 z ekipa Orlen Alfa Romeo, ale także wyścigi samochodów turystycznych w serii DTM, aż po młodych kartingowców. Posłuchajmy, co na ten temat nowych pomysłów opowiada prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora.
Na pewno to wielkie wydarzenie, powrót Roberta do Formuły 1. Wiemy dobrze, że bardzo walczył o to, zabiegał i dzięki oczywiście wsparciu sponsorskiemu się udało. Orlen jest dalej obecny, oprócz Roberta, który zmienia stajnie na Alfa Romeo, ale też jest obecny w wielu innych projektach, czy to rajdów terenowych, czy też rajdów normalnych, więc myślę, że na pewno to też pokazuje spektrum i w tym roku myślę, że to zaangażowanie na przykład chociaż w Orlenu będzie jeszcze szersze. Mam też nadzieję, że inne firmy będą dołączać. Oczywiście my się staramy jako związek o wsparcie naszych projektów. Zawodnicy widzę, że są bardzo aktywni też na tym rynku i niech to pokazuje zaangażowanie tak dużej firmy, że ten motorsport też może dać korzyści także sponsorom.
No właśnie tych projektów całe mnóstwo, bo wiem, że wiele wątków takich przewija się edukacyjnych, jeśli chodzi o waszą działalność, czyli już nie chcę wracać do tego troszkę, używając kolokwializmu, oklepanego stwierdzenia, że karting na przykład to jest motoryzacyjne przedszkole, ale coś w tym jest, żeby tych młodych ludzi edukować, bo wiadomo, że niektórzy rodzą się z tą benzyną, etyliną we krwi, niektórzy nie, niektórzy dopiero łapią tego bakcyla, ale jednocześnie wszystkim nam jest jakby bezpieczniej na drogach, jeśli interesujemy się motorsportem, co przenosi się później na spokojniejszą jazdę, taką prywatną.
Tak, na pewno. W cudzysłowie mówimy, żeby się czasem dać możliwość wyszaleć. Ale to też nie o to chodzi, bo rzeczywiście ten karting jako taki najmłodszy krok, pierwszy krok w sportach motorowych, ale myślę, że jeszcze zróbmy krok do tyłu i tak zwany karting slalom. To, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o projekt Girls on Track, to był co prawda tylko dla dziewczynek w wieku tam 14-18 lat skierowany projekt, ale chcę i namawiam kolegów i będziemy to zaczynać w tym roku robić taki projekt szerszy dla również innych grup wiekowych i nie tylko dla dziewczynek, także dla chłopców, więc myślę, że to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie można siąść, przyjść z ulicy i siąść tego karta, oczywiście odpowiednio ubrany, kask, kombinezon, rękawice i po krótkim szkoleniu spróbować swoich sił samemu, bo to nie jest jazda w grupie, nie jest jazda na torze, tylko można powiedzieć na czas między pachołkami, więc pokażę ten refleks, pokażę te umiejętności, pokażę to obycie z kierownicą, ale też chociażby jeszcze warto wspomnieć jeden bardzo fajny projekt już taki, można powiedzieć, bardziej BRD-owskim, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli najbezpieczniejszy młody kierowca. Wspólnie z naszymi słoweńskimi kolegami zaczęliśmy to już realizować od 2 lat i rzeczywiście jest bardzo ciekawe, ponieważ zapraszamy na pierwszy etap, tak zwany elektroniczny z badania, z testu przepisów ruchu drogowego i proszę sobie wyobrazić, że prawie 4000 osób w zeszłym roku przeszło ten test. I następnie najlepszych 30 zapraszamy na któryś z torów, to był tor Poznań w minionym roku, na takie szkolenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z testami, różnymi rodzajami, nazwijmy to testów sprawnościowych i wyłaniamy najlepszego kierowcę, który ma później możliwość jeżdżenia przez 2 miesiące Mercedesem. Więc myślę, że ciekawe dla młodych ludzi. To jest ta grupa wiekowa, która rzeczywiście statystycznie powoduje dosyć dużo wypadków 18 do 24 lat. Także też takie działania, nie tylko sportowe.
Do tego sportu jeszcze powrócę. Zadam prezesowi Polskiego Związku Motorowego Michałowi Sikorze takie, myślę, bardzo ogólne pytanie. Czy my do tego sportu, motosportu nadajemy się, bo ja pamiętam fantastyczne zloty gwiaździste, rajdy Monte Carlo, sam oglądałem na ulicach Sobiesława Zasadę, Marka Varicelle, to dawne pokolenie, później Marian Bulewicz, Janusz Kulik, mówię o rajdowcach, Jerzy Szczakiel, Tomek Golop, Bartosz Zmarzlik, Żużel, żeby tylko wicemistrzów świata wymienić, także znakomici kartingowcy startujący w Pucharze Świata, to mamy do tego żyłkę? Czy nie mamy? Bo mówią, że na przykład Skandynawowie mają, Finowie, bo siła spokoju, a my tacy troszkę dzicy ze słowiańskimi duszami nie bardzo do motosportu pasujemy. Pasujemy czy nie?
Myślę, że z jednej strony pasujemy. Oczywiście nie do wszystkiego. Spójrzmy jeszcze na południowców, no Włochów, prawda, Hiszpanów, Francuzów, którzy są, można powiedzieć, jeszcze bardziej tacy narwani i oni też pokazują, że w pewnych dziedzinach da się. U nas oczywiście jest to, że niestety mamy tylko jeden tor wyścigowy, oczywiście tor Poznań i tutaj te możliwości dużego sportu wyścigowego są ograniczone, więc naturalnie lepiej nam idzie w tych rajdach terenowych, teraz też można powiedzieć pustynnych jak Dakar, czy też w rajdach normalnych, samochodowych rajdach, kiedyś zwanych płaskimi, ale tego już nie używamy. Ale tu mogę wspomnieć słowa Kuby Przygońskiego, który bardzo też fajnie powiedział na filmie z okazji 70-lecia na najlepszych polskich sportowców. Zapraszam na stronie pzm.pl do obejrzenia jest ten film, że rzeczywiście jeszcze troszkę nam do takich chociażby Hiszpanów, ale już robimy duże postępy, już jest motocross na wyższym poziomie, już są jakieś pitbajki, karting i oczywiście to wszystko się nakręca, ale to myślę, że na to trzeba czasu.
She stays in touch with what her truest nature is. She's a green garden goddess. She is the universe. She's out there with the planets, but she keeps it down to earth, 'cause she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. Yeah, she's a wise, wise woman. Heart open, heart open. Yeah, she's a green garden goddess, a sage of ancient ways. Cultivating patience, earth has her own pace. She's a real wise woman, a midwife and a teacher, a high vibration healer, dealing herbal remedies. And I got real high on love. She got me real high on love. And I got so high, I really gateway drug and the gates unlocked for us. Love is a wonder drug and it grows wild, 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 wild by the wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. Yeah, she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my heart open, heart open. The sun, sister to the moon, mother to everyone. Yeah, she's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my mind open, mind open. She's a wise, wise woman, woman. She keeps her heart open, heart open. Yeah, she's a wise, wise woman. She keeps my mind open, mind open, yeah. She's a wise, wise woman, woman, woman. She keeps my heart open, heart open. Mm-hmm. Mm-hmm.
hokejowe Radio Poznań.
28 minut po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. No właśnie, teraz o hokeju na trawie, bowiem Dariusz Rachwalski, były znakomity zawodnik, między innymi pocztowca, od kilku lat trener w Austrii, został nowym selekcjonerem reprezentacji polskich hokeistów na trawie. Przynajmniej na początku będzie łączył nową funkcję z pracą w Arminen Wiedeń. W wideokonferencji prezentującej nowego trenera uczestniczył Grzegorz Hałasik, mówią prezes PZHT Jacek Sobolewski, sekretarz generalny Piotr Wilkoński oraz oczywiście Dariusz Rachwalski.
Konkursu. Otrzymaliśmy kilka ciekawych ofert, jednak ostatecznie to Dariusz Rachwalski został typowany przez zarząd na trenera. Jest cenionym nie tylko w Polsce, ale też i w Europie. W środowisku hokeja wszyscy wiedzą, kim jest Dariusz Rachwalski.
Jak lekarze we Wiedniu powiedzieli mi, że to już ma być koniec mojej kariery zawodniczej, no to kolejnym moim celem było praca nad tym, żebym został w jakiś sposób trenerem reprezentacji w pewnym momencie. To był taki jeden z tych powodów. Drugi powód to jest po prostu kalkulacja, że ja w tym momencie mojej kariery trenerskiej muszę takiej pracy się podjąć, czyli poszerzanie swoich kwalifikacji. Myślę, że warto też zaznaczyć, że wsparcie, które otrzymałem od środowiska, a w szczególności ludzi, których bardzo szanuję i zdanie cenię, też miało jakiś na to wpływ. Może tego wewnątrz tak nie widać, ale jak się nie jest w kraju, to zauważa się dużo pozytywnych aspektów ostatnio w pracy PZHT i chciałbym być częścią tej całej układanki pod tytułem trener reprezentacji seniorów.
Bo będę wszystko robił, aby Darka przekonać do tego, żeby jak najszybciej podjął decyzję i mógł zostać trenerem dla nas na wyłączność i pracować tylko z polskim hokejem.
Dwie grupy celów. Pierwsza grupa to cele sportowe i tutaj mieszczą się dwie rzeczy. Po pierwsze, przyszłoroczne Mistrzostwa Europy grupy B i awans do grupy A. 15 sierpnia zaczynają się i to w Gnieźnie. Drugi cel sportowy to jak najwyższa pozycja do końca roku 2024 w rankingu, ze względu na to, że przez zmianę sposobu naliczania punktów rankingowych tylko pozycje praktycznie do 20 miejsca dają nam szansę na kwalifikacje olimpijskie. Niestety zakładamy, że mówimy tutaj o kwalifikacjach na rok 2028, natomiast w okolicach 20 musimy być do końca roku 2024. Drugą grupą celów, które stawiamy przed trenerem reprezentacji, to jest poprawa jakości całej grupy trenerów skupionych wokół seniorów. Zadanie edukacyjne również przed Darkiem w tym zakresie stoi.
Dariusz będzie łączyć dwie funkcje, trenera kadry seniorów oraz kadry M23.
Ta opcja pozwala nam stworzyć grupę szkoleniową poszerzoną, większą grupę szkoleniową, z której później możemy selekcjonować tak naprawdę skład na imprezy startowe. I to wydaje mi się taką słuszną strategią na ten moment, że musimy po prostu zebrać grupę zawodników dosyć dużą. Także jest tutaj duża grupa młodzieży, no bo tak jak sekretarz wspomniał, jednym z celów sportowych są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku. I tu bardzo słusznie, bo tu nie chodzi o pisanie tutaj bajek albo opowiadanie jakichkolwiek obietnic, tylko to patrzeć sportowo po prostu na co nas stać, co możemy wykonać, a jak podczas tej pracy się okaże, że jest naprawdę bardzo fajnie, to wtedy oczywiście będziemy atakować wszystko, co jest możliwe. Niektórzy zawodnicy też z poprzedniego turnieju ogłosili jakby zakończenie gry w reprezentacji, także to nawet nie jest do końca nasza decyzja, że taka sytuacja musi się wydarzyć tak naprawdę. Tak naprawdę to się okaże też na pierwszych meczach kontrolnych, na co nas stać i my musimy w rok naprawdę tak się przygotować, żeby być w stanie zaatakować ten cel postawiony przez PZHT, czyli awans do grupy A, co jest naprawdę bardzo wysoki cel. Także będziemy podejmować decyzje z tej grupy, którą określimy jako grupa, która może zakwalifikować się do selekcji na ten turniej. I tam naprawdę nikogo nie chcemy w żaden sposób blokować. No, bierzemy najlepszych zawodników, najlepszy skład, najlepszą opcję wybierzemy, jaka będzie na to stać. Natomiast długofalowo, jeśli mówimy o celach za 7 lat, no to jest logiczne, że nie mogą być w tym momencie osoby, które mają, nie wiem, 30+. Chociaż tego tak naprawdę nigdy nie wiadomo, bo chociażby Geniu Gaczkowski też nie był najmłodszym zawodnikiem na Igrzyskach, bo miał chyba 38 lat w Sydney. Mi się wydaje, że dużym problemem był rozpad, albo nie rozpad, ale problemy z pocztowcem. Jak mieliśmy dwie drużyny profesjonalne, to mogliśmy utrzymać w szkoleniu centralnym około 40 zawodników, co dawało naprawdę dużą liczbę takich ludzi, którzy się zajmują zajmują profesjonalnie i w tym momencie nie tylko straciliśmy połowę takich tych zawodników, tak samo Gruwal stracił bardzo dużego konkurenta. Konkurencja się napędzała, poziom powyższał, a teraz to Toruń do tego gdzieś dąży, ale to jest na razie jeszcze początki i to jest też taka półprofesjonalna drużyna. Można to też porównać do sytuacji, jaka jest w Rosji, gdzie oni mają 4 profesjonalne kluby i to wygląda też zupełnie inaczej, jak oni się wspinają teraz w tych wszystkich rankingach. Musimy tutaj mocno gdzieś zainwestować, żeby kluby się profesjonalizowały i walczyć o to, żeby kolejne generacje przygotować kolejną generację, bo w takich krajach jak Polska czy Austria to bazuje się na tym, że się tworzy po prostu generację, która ze sobą funkcjonuje przez jakiś określony czas, jest niezwykłym monolitem, zdobywa doświadczenie i w pewnym momencie po iluś rozegranych turniejach, wielu porażkach, małych zwycięstwach można liczyć na jakiś sukces.
Radio Poznań pod koszami.
Za 22,5 minuty godzina 20 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Najbliższe minuty poświęcimy męskiej koszykówce w naszym regionie. Rozpoczynamy oczywiście od Ekstraklasy, która ma wznowić nowy sezon 28 sierpnia. Takie postanowienia w Polskiej Lidze Koszykówki, a jeśli chodzi o naszego wielkopolskiego jedynaka w tej koszykarskiej licie, czyli ekipę BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, pierwszą taką kadrową decyzją było przedłużenie kontraktu z trenerem Łukaszem Majewskim. Teraz w naszej audycji o tym, ale nie tylko, opowie prezes klubu z Ostrowa, Bartosz Karasiński.
Poradził sobie świetnie z tymi wszystkimi rzeczami, które były zupełną nowością dla niego. To już w momencie, kiedy Łukasz przejmował zespół w październiku zeszłego roku, po tych pierwszych nieudanych trzech ligowych pojedynkach, to już był taki zamysł właściciela klubu Pawła Matuszewskiego, żeby ta praca była długofalową. Tak? Łukasz, mimo że pochodzi z Radomia od wielu, wielu lat, już jest ostrowianinem, pracował z wieloma świetnymi szkoleniowcami, no i szkoleniowiec z ciekawymi pomysłami, szkoleniowiec z ciekawą wizją. Także tutaj można powiedzieć, że to była formalność, żeby Łukasz także w tym nowym sezonie, który nie wiemy kiedy się rozpocznie, także był naszym trenerem.
Mówi się o ograniczeniu obcokrajowców w każdym zespole. Tak to może wyglądać?
Generalnie jest wiele pomysłów. Tutaj Polska Liga Koszykówki na czele z prezesem Pisiewiczem, z Radą Nadzorczą, wiem, że od dobrych kilku tygodni trwają prace nad tym wszystkim. Jak ma ten nowy sezon wyglądać? Kiedy on ma wystartować? Czy dojdzie do zmiany, jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców na ten moment? Nie wiadomo. Podejrzewam, że raczej nie, że prawdopodobnie zostanie utrzymany ten status, aczkolwiek to też jest uzależnione od sytuacji, która będzie i w Europie, i na świecie. Są różne pomysły, jeżeli chodzi o start ligi. Mówi się o sierpniu, mówi się o połowie września.
Skoro już jest trener, to o składzie też już myślicie na nowy sezon?
Podobnie jak i liga, przygotowaliśmy kilka różnych scenariuszy i różne konfiguracje budżetowe, jeżeli chodzi o zestaw personalny naszej drużyny. Są pomysły, są plany, ale to wszystko będzie życie też weryfikować. Dobra wiadomość jest taka, że władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego chcą utrzymać ten poziom finansowania, który był do tej pory. Czekają nas ze sponsorami, także no zobaczymy. Pomimo ciężkiej sytuacji, która jest i w kraju, i na świecie, no staramy się optymistycznie i staramy się bojowo na to wszystko spoglądać. My mamy hasło, jesteśmy ze sali, także będziemy robić wszystko, żeby sobie z tą całą sytuacją poradzić.
Trzymamy kciuki za popularną ostrowską stalówkę w Ekstraklasie, a my zeskakujemy szczebelek niżej. Mimo że w pierwszej lidze koszykarzy nie udało się dograć sezonu do końca, to niestety można powiedzieć, że Biofarm Basket Poznań zawiódł. Mocny skład miał należeć do czołówki, a nie był pewny awansu do fazy play-off. Teraz nie jest łatwo myśleć o nowym sezonie, bo trzeba jeszcze rozliczyć ten stary sezon. Posłuchajmy, co Grzegorzowi Hałasikowi opowiedział prezes klubu Bartłomiej Tomaszewski.
Bardzo byśmy chcieli spojrzeć w tej chwili w przyszłość, niezależnie jaka ona będzie, bo w tej chwili bardzo niewiele wiadomo, jak będzie wyglądała Ekstraklasa, to będzie miało przełożenie na niższe rozgrywki. Natomiast bardzo chciałbym spojrzeć w przyszłość i zacząć myśleć o nowym sezonie. Natomiast niestety zostaliśmy jeszcze z bagażem sezonu, który został przedwcześnie zakończony. Niełatwe rozmowy i z trenerami, i z zawodnikami. No krótko mówiąc, kończące, troszkę podsumowujące sezon, porozumienia, no żeby ten sezon się nie skończył też takim niepotrzebnym zgrytem, żebyśmy mogli z wszystkimi trenerami, zawodnikami dalej się widywać, spotykać, rozmawiać. Natomiast kilku zawodników podeszło z moim delikatnie, z dużo mniejszym zrozumieniem i tutaj będziemy mieli pewien problem, dlatego na jego jeszcze niestety nie zakończyliśmy.
Trudniej pewnie myśleć o przyszłym sezonie, jakkolwiek on nie będzie wyglądał, na pewno będzie biedniej, bo i dotacja będzie mniejsza na pewno z Urzędu Miasta. Niekoniecznie musicie stać się już zespołem priorytetowym, jakim do tej pory byliście, skoro jednak ten ostatni sezon nie był udany. Bardziej młodzieżowo będzie w Biofarmie Baskecie?
No, zdajemy sobie z tego sprawę i twardo są pełen po ziemi. Wiemy, że zawiedliśmy nie tylko sportowo kibiców, ale zawiedliśmy również tych, na których nas stawiali, choćby miasto, i zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. No, dlatego zakładamy, mamy sporo młodzieży. Zawsze się tą młodzieżą chwaliliśmy. Mamy kilku zawodników indywidualnie nadających się zdecydowanie do gry na poziomie pierwszej ligi. Mamy kilku reprezentantów Polski, więc myślę, że oni wzmocnieni dwoma doświadczonymi zawodnikami mogliby sobie doskonale dać radę. Myślę, że sportowo moglibyśmy mieć szansę, byśmy nie odbiegać od zespołu z tego sezonu. Poziom pierwszej ligi powinien być zbliżony do tegorocznego.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Jeszcze króciutki meldunek z piłkarskiej Bundesligi. 26. kolejka, przedostatnie spotkanie właśnie tej serii gier. Pierwsze po wznowieniu rozgrywek. Union Berlin z Rafałem Kikiewiczem w składzie przegrywa z Bayernem Monachium 0-2. Bramka Roberta Lewandowskiego w pierwszej części spotkania, a w 80. minucie na 2-0 podwyższył Francuz Benjamin Pavard. 7 minut plus to, co doliczy arbiter. No i wydaje się, że sytuacja powoli zaczyna się klarować.
Kortach z Radiem Poznań.
Przed serwisach i audycjach sportowych na antenie Radia Poznań podawaliśmy najbardziej bieżące notowania rankingowych, światowych list tenisowych WTA czy ATP. No teraz to wszystko troszkę zamrożone. Wiemy, że 29. na męskiej liście najwyżej z Polaków jest Hubert Hurkacz, zwycięzca Challengera Poznań Open 2018. No i nasza poznanianka Magdalinety 36. na kobiecej liście światowej. Pewne odmrożenie jest naszym rozmówcą, ekspert tenisowy, redaktor Maciej Łosiak, bo na przykład Hurkacz już troszkę poodbijał w takim towarzyskim, przedziwnym turnieju na Florydzie West Palm Beach.
Podbijał bardzo dobrze, bo zajął w tym turnieju trzecie miejsce. Turniej był nietypowy, tak jak powiedziałeś, bo grano do dwóch zwycięskich setów, ale do czterech wygranych gemów. Bardzo dobra inauguracja. Widać, że Hubert świetnie przepracował ten czas spędzony na Florydzie. Trzymajmy kciuki. Myślę, że będzie tylko wyłącznie do przodu. Natomiast pamiętajmy, że liczba turniejów w tym roku jest bardzo ograniczona. W ogóle nie wiadomo, czy do takich turniejów dojdzie.
Na razie oficjalna informacja, jeśli chodzi o ten zawodowe tury, to do 13 lipca. Wtedy ma troszeczkę to się ruszyć. Oficjalnie.
Tak, oficjalnie, choć nieoficjalnie mówi się różne scenariusze. Na przykład przeczytałem, że Rafael Nadal twierdzi, że być może w tym roku nie odbędzie się żaden turniej WTA czy ATP. Chociaż ja w tak czarny scenariusz nie wierzę. Jestem przekonany, że może nie od połowy lipca, może troszeczkę później, ale ten kalendarz będzie realizowany.
powoli jednak na korty można razem z tymi zastrzeżeniami sanitarnymi wchodzić. Masz jakieś sygnały, jak tam radzi sobie Magdalena z poznańskiego ZS-u, najwyżej notowana? Wiem, że przebywała za granicą, na mediach społecznościowych gdzieś tam pokazywała swoje zajęcia, na przykład w kuchni.
Tak, Magda się udzielała w mediach społecznościowych, sądząc po tym, co robiła w kuchni, jej potrawy na pewno będą smaczne. Jedynie tyle wiem, że przygotowuje się do startów w kolejnych turniejach. Kiedy one będą, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiadomo. Znając Magdę, znając jej sztab szkoleniowy, na pewno te przygotowania przebiegają sprawnie i są zaplanowane co do godziny nawet.
To jeszcze jeden temat, który ostatnio w tenisowym świecie bardzo mocno się pojawił i są absolutnie kontrowersyjne, sprzeczne wręcz opinie. Chodzi o połączenie tych federacji zawodowego tenisa kobiecej WTA i męskiej ATP. Wojciech Fibak przeciwny, jednoznaczne ma zdanie. Nowak Dziokowicz z kolei jest bardzo za. Jaka jest twoja ocena redaktora Macieja Usiaka z Tenis Magazine?
Ja myślę, żebym skłaniał się tutaj ku zdaniu Wojtka Fibaka z tego względu, że łączenie federacji kobiecych i męskich to tak jakby połączyć federację piłkarską mężczyzn i kobiet. Oczywiście...
No jest jedna, FIFA.
Jest FIFA, natomiast działają one jakby osobno. Specyfika gry męska i kobieca jest jednak zdecydowanie inna. To tak jak w futbolu męskim czy kobiecym, zresztą w innych dyscyplinach sportu także. Ujednolicenie finansowe, podstawy biznesowe myślę, że jak najbardziej wystarczą do tego, żeby to funkcjonowało tak jak teraz.
Pozostaje do godziny 20. Jeszcze przed godziną 20 pomówimy o siatkówce plażowej. Piach i podróże to nowe miejsce na sportowej mapie Poznania. Na terenie ośrodka Rataje na osiedlu piastowskim Julia Brudło i Marcin Szczechowicz otworzyli kompleks boisk właśnie do siatkówki plażowej. Wkrótce uruchomiony zostanie plażowy serwis, a wszystko to połączone jest z ich podróżniczymi pasjami.
Tak naprawdę było to nasze marzenie od najmłodszych naszych lat. Od roku mniej więcej zaczęliśmy go realizować. Dogadaliśmy się tutaj z Posirem, no i od 4 maja dopiero funkcjonujemy. Są to 4 boiska do siatkówki plażowej. No i jeżeli będzie można, to będzie też taki plażowy beach bar.
Wynajmujecie od Posiru boiska do siatkówki plażowej i zdaje się, że od tego 4 maja tutaj spore obłożenie całkiem jest. Całkiem dużo chętnych.
Tak, poniedziałek tak naprawdę od 9 rano do 21 mieliśmy cały czas zajęte boiska, więc cieszymy się, że w Poznaniu i w okolicach jest tyle osób, które interesuje się tym sportem i chce go spróbować.
Co was wyróżnia na tle innych tego typu boisk w Poznaniu i w całej Wielkopolsce?
A tak naprawdę Marcin, który ze mną to robi, gra w plażówkę od 7 roku życia, więc starał się, żeby te boiska były jak najlepiej przygotowane, więc mamy cały sprzęt, wypożyczamy też piłki, zawsze są linie, zawsze są antenki, ustawiamy wysokość siatki na odpowiednią, więc to są takie rzeczy, których tak naprawdę trudno na innych obiektach dostać, ponieważ czasami trzeba przynieść swoje linie, czasami trzeba przynieść swoją siatkę nawet, więc my wszystko tutaj mamy, dbamy o to, żeby boiska były równe, żeby piasek był dobry, no i staramy się też, żeby dookoła były fajne rzeczy. Jeżeli tylko sytuacja pozwoli, to oczywiście też będziemy serwowali jakieś przekąski, kawę, wodę i tego typu sprawy.
Piach i podróże. Piach jestem w stanie zrozumieć, a skąd te podróże?
W wolnych chwilach, których teraz za dużo nie mamy, staramy się podróżować. Udało nam się odwiedzić już 40 krajów. Taką fajną podróżą, którą odbyliśmy, była na pewno podróż maluchem, czyli Fiatem 126P dookoła Europy. Zajęło nam to 50 dni. No i w każdym z tych krajów Marcin i kolega, który też z nami jechał, odbywał mecz siatkówki plażowej, więc to również było z plażówką związane. No i tak jak mówię, no jeżeli tylko nie pracujemy, to staramy się gdzieś tam zwiedzać ten nasz świat.
Czy te doświadczenia podróżnicze w jakiś sposób tutaj będziecie przekładać, kiedy no już to wszystko się rozkręci?
Tak, zdecydowanie. No, cały beach bar jest też zaczerpnięty wszystkimi tymi rzeczami, które widzieliśmy gdzieś tam za granicą, więc staramy się to przynosić. Mamy też różne pamiątki z podróży, które będziemy chcieli tutaj pokazać. Być może też uda nam się zorganizować jakieś spotkania podróżnicze, więc tak, chcemy tę plażówkę z tymi podróżami połączyć.
Sama wspomniałaś, że ten pomysł na to, żeby rozkręcić tego typu inicjatywę już od ładnych kilkunastu miesięcy gdzieś po głowie chodził, może jeszcze dalej. No i przychodzi marzec tego roku, kiedy cały kraj w zasadzie się zamyka. No i co wtedy? Była chwila zwątpienia?
No my bardzo liczyliśmy na to, że jednak uda nam się. Gdzieś tam zawsze to szczęście w naszym życiu się przewija. Mamy bardzo duże szczęście do ludzi, którzy nas otaczają i też podczas podróży wiele razy mieliśmy tak, że spotykało nas wiele, bardzo dużo trudności i zawsze sobie jakoś radziliśmy, więc potraktowaliśmy to podobnie. Stwierdziliśmy, że skoro życie nam stawia taką kłodę, to idziemy dalej. Zaczęliśmy tutaj wszystko przygotowywać. Nie wiedzieliśmy w ogóle, kiedy będziemy mogli się otworzyć. No ale tak się udało, że akurat skończyliśmy boiska powiedzmy tydzień przed tym, jak oficjalnie ogłoszono, że można będzie grać, więc ostatecznie wszystko się udało.
Ośrodek Rataje. Jak można rezerwować boiska? Jak można tutaj rezerwować sobie czas?
No przede wszystkim zapraszamy naszego Facebooka, tam są wszystkie informacje, mamy tak naprawdę trzy rodzaje kontaktu z nami, jest to telefon, więc można po prostu zadzwonić, zarezerwować boisko, można do nas napisać wiadomość lub maila, więc możliwości jest dużo, Facebook nazywa się Piach i Podróże.
Każde fajne sportowe miejsce, sportowe i rekreacyjne w stolicy Wielkopolski i nie tylko w całym naszym regionie bardzo nas cieszy, no bo mamy nadzieję, że to odmrażanie sportu i rekreacji będzie następować z dnia na dzień i oby tak się stało. My nie zamrażamy absolutnie naszych serwisów sportowych. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem na antenie Polskiego Radia Poznań o 6.05, potem o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05, ale przed tym fleszem informacyjnym o 22.05 oczywiście zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo pod hasłem Sportowa Arena. Jutro porozmawiamy o królowej sportu, czyli o lekkiej atletyce, a naszymi gośćmi w programie będą m.in. wicemistrzynie świata, biegaczka Patrycja Wciszkiewicz-Zawadzka, młociarka Joanna Fiodorow, obie z poznańskiego AZS-u. Będziemy także łączyć się telefonicznie ze Spałą, gdzie w Centralnym Ośrodku Sportu przygotowuje się do tego sezonu tyczkarz Piotr Lisek, pochodzący z wielkopolskich Dusznik. Będziemy także chcieli posłuchać, co na temat tego całego zawirusowania lekkiej atletyki sądzi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Poznaniak, pan Tadeusz Osik. Zapraszamy o królowej sportu bez tajemnic jutro w Sportowej Arenie Radia Poznań od godziny 21.10. Ale jeszcze przez 4 minuty dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie, w której także na bieżąco podawaliśmy państwu wynik spotkania piłkarki Bundesligi, w którym grali Polacy. Union Berlin kontra Bayern Monachium. Czy zabrzmiał końcowy gwizdek w tym meczu?
To także starcie Rafała Gikiewicza z Robertem Lewandowskim. To spotkanie już się zakończyło ostatecznie. Bayern wygrał na wyjeździe w Berlinie z Unionem 2-0. Bramki Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego, a po przerwie dla Bawarczyków trafił także Benjamin Pavard. W innym spotkaniu dzisiejszym niemieckiej Bundesligi FC Köln zremisowało z Mainz 2-2. W drugiej Bundeslidze asysta Waldemara Soboty, jego Sankt Pauli pokonało Norymbergę 1-0. Po kilku miesiącach do gry wrócił także Marcin Kamiński, były piłkarz Lecha Poznań, pauzował od lipca z powodu kontuzji. W niedzielę zagrał w wyjściowym składzie, ale jego Stuttgart przegrał z Wehen Wiesbaden 1-2.
Za 3 minuty godzina 20. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Queen już brzmi gdzieś tam w tle, Radio Gaga, a później klasyka muzyczna na antenie Radia Poznań za sprawą Aliny Kurczewskiej. Po godzinie 20 się pojawimy. Dzisiaj pięknie się już kłaniamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Jarek Pakczyński, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.